podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, komunikacji i zarządzaniu w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jerzy Rajkow-Krzywicki z jerzy.tv
i Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl.
Tak jest. I dzisiaj rozmawiamy z gościem Sebastianem Fagasińskim. I będziemy dzisiaj rozmawiali o sztuce efektywnej komunikacji w zespole.
Naszym gościem dzisiaj jest Sebastian Fagasiński. Ja poznałem Sebastiana przy okazji szkoleń, które planujemy i które organizujemy dla prawników z zakresu komunikacji. Sebastian zawsze... To jest niesamowita rzecz, bo Sebastian jest z wykształcenia prawnikiem, a z doświadczenia Sebastian jesteś?
Z doświadczenia menadżerem i menadżerem sprzedaży.
Tak. No i szkolisz.
No i teraz tak, i oczywiście do jakiegoś czasu też trenerem, bo moja gdzieś tam droga zawodowa od zawsze była związana z usługami. Mhm. Zazwyczaj były to usługi doradcze, również szkoleniowe, więc zawsze gdzieś tam z tym szkoleniem miałem styczność. Dodatkowo od kilku lat również jestem trenerem biznesu, zrobiłem certyfikację i bardzo mi z tym dobrze i dobrze się z tym odnajduję.
Jesteś też maratończykiem, bo widzę na twoim ręku zegarek marki Polar. To nie jest sponsorowane.
Na razie.
Marki Polar.
I jesteś ja też mam Polara. Jaki V800 czy jakiś inny?
Wiesz co? M400.
No to jest też dobry zegarek.
M400, też biegałem z M400 i też myślę, że to jest świetny zegarek. Jesteś maratończykiem, ale też jesteś, punkrockowcem, jest się do końca swoich dni, więc jesteś też punkrockowcem.
Trochę tak, takim emerytowanym rock'n'rollowcem, punkrockowcem, który nauczył się sam grać na gitarze i kiedyś się to w to bawił mocno. Mam nadzieję, że kiedyś do tego wrócę, jak mi czas pozwoli. Na razie czasu jest coraz mniej, a nie coraz więcej, także nie wiem, kiedy to będzie, ale...
Jak się nazywał wasz zespół?
Wiesz co, takich zespołów było kilka. Był taki zespół, który się nazywał 150 Watt. To taki typowo punkrockowy, gdzie taka moja koleżanka Ula śpiewała. Jeździliśmy po całej Polsce, graliśmy koncerty w różnych dziwnych miejscach i nawet zrobiliśmy teledysk, który w MTV puszczali, więc
super.
Mogę się pochwalić.
No, brawo!
Masz go gdzieś nagranego?
Mam, on jest na YouTubie nawet do obejrzenia.
Naprawdę?
Tak.
To musimy to w opisach do odcinka, musimy pokazać link do nagrania.
Tak, no.
To słuchaj, dzisiejszy odcinek poświęcamy komunikacji i komunikacji w zespole. Mhm. Planujemy już nagrać drugi odcinek, który będzie dotyczył komunikacji na linii kancelaria-klient, ale dzisiaj rozmawiamy o tym, o efektywnej, skutecznej komunikacji w zespole. Kiedy myślałem o tym odcinku i o tym, co mielibyśmy nagrywać, ja doszedłem, zorientowałem się, wiesz, wracając swoją głową w doświadczeniach, że żadnego prawnika, czy w ogóle żadnego studenta, nikt na żadnym etapie edukacji nie uczy nas efektywnej komunikacji, rozmowy, słuchania. I ty też skończyłeś prawo.
Tak.
Przyznasz, że każdy z naszych słuchaczy przyzna, że nie mieliśmy okazji się nauczyć od nikogo tej komunikacji. Powiedz mi, to wobec tego, jak prawnicy się teraz uczą komunikacji?
Wiesz co, ja myślę, że tak na pocieszenie dla wszystkich prawników, praktykujących i niepraktykujących, to ja myślę, że nie tylko prawników nie uczą tej efektywnej komunikacji, ale generalnie na studiach, przynajmniej wtedy, kiedy ja studiowałem, to myślę, że nikt tego nie uczył tak naprawdę. I mam poważne wątpliwości, czy teraz ktoś gdzieś tam tego uczy. Teraz są większe szanse gdzieś tam samodzielnego podnoszenia kompetencji, jeżeli ktoś jest bardziej świadomy pewnych rzeczy, pewnych swoich kompetencji albo braku kompetencji, no to może się tym zainteresować. Natomiast na pewno zagadnienie, które jest o tyle jakby do przejścia, bo tych kompetencji komunikacyjnych, które są jakby częścią w ogóle kompetencji interpersonalnych, można się również nauczyć, można je zdobyć. Okay. Natomiast żeby to zrobić, no to trzeba albo w organizacji to spowodować poprzez szkolenia i warsztaty, albo zainteresować się tym samodzielnie. Okay. Oczywiście ten drugi wariant jest skuteczny. Najlepiej to połączyć w ogóle, wtedy będzie najlepiej.
Powiedz mi, jakie są największe wyzwania w zespole Mam tu na myśli oczywiście zespół kancelaryjny. Jakie są z twojej perspektywy największe wyzwania każdej kancelarii czy każdego zespołu, jeśli chodzi o komunikację w zespole?
Ja myślę, że w ogóle na początku to możemy sobie tak szybko odpowiedzieć na pytanie, co to jest w ogóle komunikacja, tak? Czym jest komunikacja? Bo tak my, mówiąc w dwóch słowach, to jest po prostu wymiana informacji. Tak? Komunikacja jest zmianą informacji. Natomiast myślę, że istotniejsze w tym wszystkim jest, że taki jest cel w ogóle komunikacji jako takiej. A celem komunikacji jest wzajemne zrozumienie. I tu mamy pewną zagwozdkę, ponieważ wszyscy się gdzieś tam komunikujemy i natomiast czasami jakby odnoszę wrażenie, że nie wszyscy pamiętają o tym, jaki jest cel tego, że się komunikujemy. Czyli niektórzy się komunikują, ale z takim, nie zakładając, że chyba, że chcą dojść do jakiegoś konsensusu i chcą się z kimś jakby zrozumieć. I to jest jakby pierwszy podstawowy problem. A drugi, no myślę, że dotyczy kancelarii, ale też generalnie zespołów, tak? Bo to może być kancelaria jako podmiot prawda, niezależny, to może być, wyobrażam sobie, kancelaria jako zespół prawników działów dużej organizacji, tak, prawda? Więc tutaj też nie ukrywam, że jakby bardzo dużo zależy od lidera. Od lidera, czyli menadżera.
Właściciela kancelarii.
Właściciela kancelarii, dokładnie.
In-house'a, wewnątrz dyrektora działu prawnego.
Dokładnie. Bo w pierwszej kolejności to ta osoba ma największy wpływ na to, jakie standardy komunikacji są gdzieś tam dla tej grupy, dla tego zespołu przyjęte, nie chcę powiedzieć narzucone, ale gdzieś tam oczekiwane, bądź też nie są.
Okay.
I teraz to tak naprawdę ten menadżer, już nazwijmy go tak, właściciel, jest tym, kto w pierwszej kolejności jakby nadaje ton temu, jak ta komunikacja wygląda bądź nie. I teraz jeżeli nie zaopiekuje tego tematu odpowiednio, czasami z różnych względów, bo czasami może nie mieć też do końca świadomości, tak? Czasami może nie mieć tych umiejętności po prostu też takich, tak? Też interpersonalnych, które się wiążą z zarządzaniem i też ze świadomością tego, jak komunikacja ważnym jest elementem procesu jakiegoś grupowego, tak? No to jeżeli tej świadomości gdzieś tam nie ma, no to wtedy ten zespół stara się te standardy sobie samodzielnie wypracować. No i niestety czasami to bywa z różnym skutkiem, bo osoby, które ten zespół tworzą, mają też różne swoje kompetencje, bądź niektóre bardziej bądź mniej wykształcone.
No i mają też swoje różne priorytety, haha.
Oczywiście, na to wszystko się nakłada jakby codzienność, tak? Ilość zadań, jakieś deadline'y, no wszystko tak naprawdę, tak? Czyli wszystkie te stresory, które powodują, że komunikacja w ogóle jest utrudniona. Ale jak nie ma tego backgroundu, jak nie ma tego szkieletu, tego standardu, no to jest jeszcze trudniej, tak? Więc ja myślę, że to jest w ogóle początek wszystkiego, tak bym to określił.
Czyli według ciebie... Rodzaj komunikacji, czy jakość tej komunikacji wyznacza zawsze lider w danej organizacji? Czy w kancelarii, czy w zespole prawników?
Tak, a jeśli nie wyznacza, to powinien to robić. To jest jakby pierwsza rzecz, żeby sobie gdzieś tam to uświadomić. No i właśnie, teraz co w sytuacji, kiedy... załóżmy, mamy kancelarię, mamy właśnie szefa kancelarii, świetnego prawnika, tak, praktyka z wielkim doświadczeniem
merytorycznym.
Tak, to prawda, wybitnego prawnika, który wcale nie musi być idealnym menadżerem zespołu, tak?
Tak.
No bo w zasadzie fajnie by było, gdyby był, jak już ten zespół się tworzy, ale czasami po prostu nie jest. No i co wtedy zrobić tak naprawdę, tak?
No to ty mi powiedz, co zrobić?
Myślę, że pierwsza rzecz tak naprawdę, która gdzieś tam przychodzi do głowy, no to jest przede wszystkim to, czy ta osoba ma świadomość tego, czy brak pewnych kompetencji, umiejętności, czy odczuwa ten brak, czy ma świadomość tego, jakie są konsekwencje tego. Bo jak już ma, no to już praktycznie jesteśmy w domu.
Okej, okay. Czy to jest tak, że no prawnicy zazwyczaj są świetni, znaczy są... prawnik zajmuje się tą bieżącą obsługą klienta.
Tak.
Dla niego kluczowe jest to, że poświęca czas na opracowanie dokumentów, umów, tak. Natomiast cały ten proces komunikacyjny to nie jest ta jego korowa działalność, ta kluczowa. Jasne. Co wobec tego, czy jest jakiś proces, który pozwoli mi zorientować się, czy takiemu prawnikowi pozwoli zorientować się, że no w tym obszarze interpersonalnym, komunikacyjnym, to ja może mam jakieś braki i powinienem się tam, nie wiem, douczyć albo pójść na jakieś warsztaty, czy na jakieś szkolenie, popracować nad swoimi umiejętnościami miękkimi. Czyli jest coś takiego, co pozwala prawnikowi się zorientować, że, no, że gdzieś tam ma braki?
Jasne, no wystarczyłoby zorganizować dla kancelarii, dla jakiegoś bądź też dla takiego zespołu prawników wewnątrz organizacji, po prostu zacząć od prostego szkolenia z zakresu komunikacji, gdzie już na tym etapie tak naprawdę przy odpowiednio skrojonym takim szkoleniu każdy uczestnik pozna swoje, nie chcę powiedzieć braki, ale swoje pewne ograniczenia, bądź takie obszary, na którym powinien się bardziej skupić. Tak? Więc sposób jest bardzo prosty. Wystarczy zrobić warsztat posłuchać, jaki będzie feedback, tak? Jakie będą wnioski po takim warsztacie, po takim szkoleniu, tak? Można popracować indywidualnie. Coaching staje się coraz popularniejszą formą gdzieś tam pracy nad sobą, tak? I w biznesie jest to już bardzo powszechne. Swoją drogą wydaje mi się, że wśród prawników jeszcze chyba nie. A szkoda, bo ja wiem, że ten coaching też... Ja nie jestem coachem, tak? Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja bronię coachingu jako takiego, ale wiem, że też wokół coachingu ostatnio narosło dużo takich negatywnych mitów, bo każdemu się wydaje, że może być coachem, tak? Ale ja mówię o profesjonalnym coachingu takim biznesowym, osobistym, gdzie biznes z tego korzysta i myślę, że kancelaria, szefowie kancelarii, partnerzy, pracownicy kancelarii jak najbardziej również. Wtedy też bardzo łatwo można wyjść od diagnozy tego, jakie mam kompetencje, jakie obszary są gdzieś tam do rozwoju i wtedy pracować nad sobą, ale też pracować fajnie w zespole, tworząc takie właśnie warsztaty bądź takie wydarzenia rozwojowe po prostu wewnątrz organizacji, tak?
No dobrze, to jest bardzo dobre działanie takie prewencyjne, gdzie oczywiście można pójść na warsztaty, na szkolenie i zobaczyć, że ma się jakieś braki, ale wyobraźmy sobie taką sytuację trochę wziętą z życia, czyli jesteśmy w niewielkim zespole prawników, który został przydzielony, znaczy albo który został przydzielony, albo do którego przyszedł klient i trzeba rozwiązać jakiś problem biznesowy temu klientowi. No i nagle się okazuje, że w tym zespole mamy problem z komunikacją. To jakie rzeczy tak ad hoc, bez chodzenia do coachów, bez szukania warsztatów, bez poświęcania czasu na zdobywanie tej wiedzy, co można od razu spróbować zrobić, żeby poprawić taką komunikację?
Ja myślę, że to, co można zrobić w pierwszej kolejności, czyli co mógłby zrobić szef tego zespołu, czy właściciel takiej kancelarii, to po prostu zrobić... takie zebranie całego zespołu, tak? I po prostu skonfrontować temat, omówić go, tak? I dać się wszystkim, że tak powiem...
Wygadać?
Może trochę tak, trochę czasami takie spotkanie to... Już sam fakt, że się spotykamy, jest jakby otwartość na to, żeby gdzieś tam spuścić powietrze, to już jest połowa sukcesu, czasami to wystarczy. Czasami ludzie przez to, że coraz słabiej się komunikują, bo my się coraz słabiej komunikujemy. Nie potrafią się też w prosty sposób gdzieś tam, nie chcę powiedzieć, jakby naprawić pewnego konfliktu, ale nie potrafią się w taki prosty, ludzki sposób dogadać. Tak? Nasza komunikacja się staje coraz bardziej zaburzona, bo my coraz częściej korzystamy zamiast rozmowy twarzą w twarz, to tak z maili, komunikatorów i innych takich narzędzi interaktywnej jakby komunikacji. A na tym cierpi taka komunikacja bezpośrednia. A w takiej komunikacji bezpośredniej, jak na przykład spotkanie w zespole, czasami wystarczy jedno dobrze zorganizowane spotkanie, dobrze poprowadzone spotkanie przez menadżera, albo na przykład przez osobę z zewnątrz, która do takiego zadania też może być gdzieś tam przydatna, pozwala bardzo szybko problem rozwiązać. Ludzie sobie po prostu mówią, co im na wątrobie leży, tak? I przy oczywiście zachowaniu gdzieś tam pewnych standardów można się dogadać, tak? To jest chyba tak najszybciej, no bo my mówimy ad hoc o takim działaniu, jak pytasz, tak? Jest jakiś problem bardzo często...
Czyli po prostu się spotkać twarzą w twarz, tak? W sensie na przykład odejść od komputera, przestać pisać do siebie maile, nie używać komunikatora, tak?
No, tak by było najlepiej. Ja w ogóle jestem naprawdę orędownikiem tego, żeby jednak ze sobą rozmawiać. pisać. Ja wiem, że rzeczywistość jest taka, że teraz no, korzystamy z tych mediów elektronicznych, ale wszystko to, co zaburza komunikację, to ja spotykam się, ja sam pracowałem w takich miejscach wcześniej, tak? W dużych organizacjach, gdzie dochodzi do absurdów takich, gdzie ludzie siedzą, ja już pomijam, że w innych pokojach, tak? Ale siedzą w tym samym pomieszczeniu i komunikują się poprzez e-mail, bądź też poprzez komunikator, co wiecie, no też tak można, tak? Tylko no tak. Czy to naprawdę jest efektywne, skoro można podejść, porozmawiać i gwarantuję, bo w tym wszystkim jeszcze ważne jest to, że poprzez takie komunikację bezpośrednią my też budujemy zaufanie, tak? W grupie to zaufanie jest bardzo ważne, tak? To jakby to poczucie tego, że się pracuje z ludźmi, którym się ufa, i jak zaczynamy się identyfikować, jesteśmy grupą, to zupełnie inaczej się pracuje. Mhm. I łatwiej tą grupę stworzyć, łatwiej ten proces grupowy zbudować, kiedy się ze sobą spotykamy, się komunikujemy bezpośrednio. Na pewno trudniej, kiedy to wszystko się odbywa, wiecie, no, przez Skype albo inne narzędzia, tak?
Tak.
No tak. Często bywa tak, że siedzimy naprzeciwko siebie, a mimo wszystko piszemy do siebie na fejsie albo, tak, no, albo na Skype. To jest dość powszechne.
Tak.
Dość powszechne w każdym zespole.
Ja wam powiem taką ciekawostkę. Czytałem artykuł o właścicielu jakiejś wielkiej firmy IT, jakiejś informatycznej w Stanach, który jakby... który ten problem zobaczył, tak? Zobaczył, on to spojrzał na to w kontekście tego też, jak produktywność spada. Ile czasu tracą ludzie na taką komunikację poprzez e-maile, wiecie, na odbijanie tych piłeczek, na takie. Bo to czasami się robi takie trochę, nie chcę tylko, żeby się brzydko wyrazić, ale takie dupochrony trochę, tak? Te maile, gdzie są takimi podkładkami, że ja ci to powiedziałem, jak to nie, będziesz sprawdzić. Dwa dni temu o 15:45 to wysłałem, tak?
Tak.
Wiecie, to też trochę tak działa, tak? I on jakby policzył, o ile spada produktywność, ile czasu się marnuje na taką formę komunikacji i zaczął ograniczać komunikację wewnątrz, mailową wewnątrz firmy. Do tego stopnia, że wprowadzał ograniczenia typu na przykład mail wewnątrz organizacji, jeżeli to jest pomiędzy pracownikami, nie mógł mieć więcej niż 3 zdania.
Okej, ja kojarzę, czyli pamiętam ten przykład, gdzieś o nim też czytałem, no, ale tak,
dochodziło, do, on jakby generalnie dochodził, on sam zrezygnował z maila, tak? CEO jakiejś wielkiej firmy, wiecie, no i znaczy się funkcjonuje, może funkcjonować, tak? I on jakby widział w tym korzyść. Być może jego gdzieś tam działanie jest bardzo radykalne, ale jednak pokazuje pewien problem, tak? A to wszystko, o czym mówimy, ten sposób komunikacji w moim odczuciu zaburza tą taką tą bezpośrednią komunikację, która jest najbardziej wartościowa, tak? I która poprzez którą najłatwiej gdzieś tam pewne bariery zlikwidować i najłatwiej po prostu jako zespół być produktywnym, tak?
Tak, no to ja obiecuję, że na drugą część naszej rozmowy tej odnośnie komunikacji z klientem przyjeżdżam osobiście się z wami spotkać. Przepraszam, że dzisiaj jestem zdalnie. Ale okay. naprawdę nie mogłem inaczej. Natomiast ja kiedyś byłem szefem działu IT i też zrobiłem coś podobnego, czyli ja kiedyś zrobiłem taką zasadę u siebie w moim dziale, że mamy prawo maksymalnie wymieniać się mailami do 3 odpowiedzi, a jeżeli po 3 odpowiedziach się dana sprawa nie wyjaśniła i nie jest wszystko jasne, to wtedy trzeba się spotkać.
Tak, dokładnie.
I to bardzo dobrze działało, tak? Czyli ja pisałem maila do kogoś, ktoś się mógł dopytać o coś i ten trzeci mail, który ja wysyłałem, już powinien zamknąć temat. Jeżeli on nie zamykał, to się spotykaliśmy i to bardzo fajnie działało.
No, bardzo fajny pomysł, dokładnie.
To jeszcze nie dość, że to wymagało też od ciebie i zastanowienia się, czy jest sens wysyłać tego maila, bo może nie ma sensu, może warto od razu pójść się spotkać zamiast wysłać mail, bo...
To jest takie, to też miało służyć temu, żeby właśnie... robić te rzeczy, które są trochę trudniejsze, no czyli właśnie ruszyć jednak pupę ze swojego pokoju i tak pójść jest. Do kogoś porozmawiać, albo czasami nawet, no nie wiem, umówić się na Skype, a nie pisać maile, bo to też już jest trochę
lepsze,
lepiej.
Na pewno, tak.
No ale zobaczcie, my mówimy o tym, że powinniśmy się spotykać, że powinniśmy odpuszczać wszelkiego rodzaju komunikatory, szczególnie te wewnątrz zespołu, a jednak nasza społeczeństwo, gospodarka, ludzie przychodzą od tego modelu rozmawiania face to face i wolą wysyłać SMS-y, wolą pisać na Slacku, wolą pisać na Skype'ie i jak zobaczycie, czasem na jakiejś konferencji Gary Vaynerchuk pytał się publiczności, kto z was woli odebrać, napisać SMS-a, niż odebrać bezpośrednio telefon. No i gro rąk to właśnie było, osób, które podniosły ręce, to byli ludzie, którzy wolą otrzymać, napisać SMS-a, niż rozmawiać z kimś przez telefon. Więc ta nasza komunikacja idzie w trochę innym kierunku. Znaczy, tak to społecznie, nie wiem, że jestem zwolennikiem, ale jakoś tam w takim kierunku idziemy.
W takim kierunku to idzie. To, co ty mówisz, to jest przykład na to, że właśnie te nowe kanały komunikacji upośledzają tą standardową, tę tradycyjną komunikację, bo to, że ci ludzie dali w odpowiedzi, że wolą odebrać SMS-a, to pewnie wynika z tego, że nie czują się już na tyle pewnie w komunikacji, już się pomijam bezpośredniej, ale wręcz nawet telefonicznej, tak?
Tak. Czy oni to argumentowali czym innym? Nie tyle, że się czują źle czy niepewnie z tym, że biorą telefon, tylko, że może to jest tylko wymówka, tylko, że wolą odebrać i odpisać w tym czasie, w którym jest im wygodnie.
Okay.
Czyli nie chcą, wiesz, odrywać się od pracy i teraz pisać, tylko ewentualnie odpisać na SMS-a czy na jakąkolwiek wiadomość, na maila w tym czasie, w którym będzie w którym będą chcieli.
Jasne, o tyle, zrobić. O ile... o ile to ma jakiś tam sens w komunikacji takiej prywatnej, o tyle taki model rozumowania w komunikacji gdzieś na wewnątrz organizacji, już może rodzić pewne jakby negatywne skutki, tak? Bo odpiszę ci, kiedy będę miał ochotę. Wiadomo, że można też telefonu nie odebrać, bo oddzwonić później, ale to wszystko inaczej. Nie uciekniemy na pewno od tej formy komunikacji. Pewnie wszystko polega na jakimś zdroworozsądkowym podejściu, tak. No bo to nie jest też tak, że na przykład ja nie korzystam z SMS-ów, czy nie komunikuję się na jakichś komunikatorach, bo robię to, tak. Ale wiem, że zawsze wtedy, kiedy zależy mi na czymś dosyć ważnym, kiedy chcę z kimś porozmawiać o czymś, co wiem, że tak naprawdę ma znaczenie dla mnie, bądź dla tej osoby, albo przede wszystkim dla mnie, to w pierwszej kolejności staram się rozmawiać po prostu bezpośrednio, bądź też chociaż nawet telefonicznie. Przykład, tak jak wspomniałem, ja cały czas jakby jestem aktywnie zaangażowany w procesy sprzedażowe, tak? Jestem menadżerem sprzedaży i nie ukrywam, że sama sprzedaż jako zagadnienie to jest coś, co skłoniło mnie i otworzyło mi głowę na w ogóle zagadnienia kompetencji interpersonalnych, bo ten proces sprzedaży wymaga od ciebie naprawdę posiadania konkretnych kompetencji interpersonalnych. I ja sobie w ten sposób uświadomiłem pewne moje braki. I od tego gdzieś tam zaczęły moje zainteresowania. I ja uważam, już tak na marginesie, że w ogóle szkolenie sprzedażowe mają charakter uniwersalny. I spokojnie można zrobić szkolenie sprzedażowe dla kancelarii. Gwarantuję, że przyniesie bardzo dobre skutki, bo to jest wiedza tak uniwersalna, tak łatwo przekładalna na codzienność, bo my sprzedajemy tak naprawdę wszystko na co dzień, tak? Nasza komunikacja, my sprzedajemy nasz pomysł koledze z zespołu, naszą ideę, tak?
My sprzedajemy
nasz pomysł na wyjazd wakacyjny naszej żonie, tak? Czy mężowi i tak dalej, więc to są takie kompetencje, wiecie, bardzo uniwersalne. I powiem wam, że nawet w sprzedaży zauważyłem, że też jest tak, że to oczywiście zawsze najbardziej skuteczne będzie spotkanie bezpośrednie, ale to jest też coraz trudniejsze. I coraz częściej dzieją się sytuacje, w którym dzieje się to jednak poprzez te media, o których mówimy, tak? Kiedyś wydawało się nie do pomyślenia, że można sfinalizować sprzedaż tylko komunikując się mailowo. No jest już to możliwe, tak?
Tak,
więc gdzieś tam nie o to chodzi, żeby od tego uciekać, ale żeby wiedzieć, kiedy, który kanał komunikacji lepiej zastosować, prawda? Okay. Jeżeli wracamy tutaj...
Więc ja myślę, że to właśnie tak jest trochę, że ci ludzie, co odpowiadali Garemu Vaynerchukowi, to oni bardziej brali pod uwagę taką komunikację jeden do jednego na zasadzie mama coś do córki napisała albo mąż do żony. Natomiast to jest jeden scenariusz i tam faktycznie może wtedy lepiej jest dostać SMS-a, bo można chwilę zwlekać z odpowiedzią, a jak ktoś dzwoni, no to od razu nas wybija z tego, co robimy musimy się skupić na tym telefonie, nie na czymś innym.
Tak.
Ale w sytuacji biznesowej to w ogóle jest kompletnie niemożliwe, tak?
Nie da się
tak w zespole, nie wiem, 4 czy 5 osobowym, który prowadzi projekt, nagle powiedzieć sobie, no dobra. No to właśnie tak jak powiedziałeś, no że odpowiem ci, kiedy będę chciał.
Ja myślę, że z kancelariami też jest trochę tak, że wyobrażam sobie, że to są zespoły najczęściej kilkunastu osobowe i są to jednak w większości zespoły, które pracują stacjonarnie w tym samym miejscu, prawda?
To się trochę zmienia.
Bo ja wiem, ale jest tak...
Tak.
Wiecie, w tym modelu nadal jakby jest to ułatwieniem, bo nadal mam tych kolegów wokół siebie, zawsze mogę podejść po prostu i porozmawiać, tak? Ja myślę, że to jest wartość. Ja myślę, że to jakby jest atutem pracy w kancelarii w kontekście środowiska pracy, które teraz mamy, porównując ze środowiskami innymi, tak? Gdzie znamy przypadki, gdzie pracują ze sobą ludzie, gdzie zespół składa się, nie wiem, z 10 osób i każdy mieszka w innym kraju.
Tak, tak.
I się nigdy nie widzieli.
I się nigdy nie widzieli, dokładnie.
W innym kraju i w innej strefie czasowej.
Dokładnie. I też pracują ze sobą, tak? Ale o ile ciężej jest na przykład zbudować relacje, o ile ciężej jest zbudować w ogóle jakieś poczucie zaufania w takim zespole, o ile w takim, gdzie na co dzień się spotykamy, robimy sobie razem kawę, siadamy i pracujemy, tak? Przy komputerach gdzieś tam w jednym pomieszczeniu.
No tak.
To ja chciałbym troszkę to pociągnąć. To znaczy, jeżeli miałbyś dać jakąś radę komuś, kto zamierza zbudować firmę, w sensie kancelarię, i ta osoba miałaby do wyboru wybrać sobie jakiś model funkcjonowania, to raczej byś polecał ten model funkcjonowania, który sprawi, że ci ludzie jednak będą siedzieli w tym samym miejscu, tak?
Może jestem staroświecki, ale uważam, że tak. Uważam, że to, jeżeli patrzymy na to tylko, ja pomijam inne aspekty biznesowe, a jeżeli patrzymy tylko na to pod kątem komunikacji, o której dzisiaj rozmawiamy, to jestem przekonany, tak, że ta formuła sprzyja najlepszej komunikacji. Mhm. Najszybciej wtedy będzie można zbudować zespół, najszybciej będzie można zbudować zaangażowanie, zaufanie wśród tych ludzi, oczywiście popierając to odpowiednią pracą szefa tej kancelarii, menadżera czy właściciela, lidera, tak? Czy też poprzez świadomość tej osoby, żeby te osoby, żeby pomogła tym procesem się zadzieć poprzez jakiegoś rodzaju szkolenia albo jakieś usługi coachingowe, tak? Oczywiście nie mam nic przeciwko pracy zdalnej. Sam pracuję w formule home office, tak? I to gdzieś tam też się sprawdza, ale kiedy mówimy o zespole, no to jako miejscu, jako takiej przystani, prawda? Gdzie się jednak spotykamy, to nie musi być tak, że codziennie 8 godzin wszyscy siedzą razem, ale jednak jest to miejsce, w którym ten proces spotkań w grupie się odbywa, gdzie można przynajmniej, nie wiem, raz w tygodniu zrobić wspólne zebranie. Mhm. Swoją drogą to jest też ciekawe. Wiecie, że na przykład niektórzy menadżerowie w ogóle odchodzą od spotkań grupowych, spotkań zespołów. Aha. Moim zdaniem to jest duży błąd.
Okay.
Bo sami sobie utrudniają tą relację z ludźmi, sami sobie utrudniają komunikację. I to taka moja kolejna rada. Na pewno warto się spotykać właśnie w takich zespołach, nawet robić sobie małe takie, wiecie, takie spotkania na rozgrzewkę, na przykład w poniedziałek i podsumowujące w piątek. Krótkie, półgodzinne.
Stojącą albo jest taki motyw, żeby robić spotkania właśnie na stojąco, albo
tak.
Jest takie ćwiczenie, które się nazywa plank, czyli deska. Wszyscy są w planku albo w
pompce. Na przykład, jakkolwiek. Tak, czy w jakimś fajnym chill-out roomie, gdzie po prostu, wiecie, podsumowanie tygodnia albo narada wojenna przed rozpoczęciem tygodnia. Super to pomaga.
Podsumowanie tygodnia podczas robienia planków.
Na przykład. I to naprawdę to bardzo, to ja pomijam, że to poprawia bardzo efektywność w ogóle pracy w grupie, tak? Ale to buduje bardziej relacje to na pewno ułatwia komunikację, bez dwóch zdań.
Czyli twoją radą dla większości zespołów jest to, żeby się przynajmniej na początku na pewno spotykać, pewno spotykać w ramach prac projektowych, spotykać się na początku i na końcu tygodnia.
Warto, na pewno.
I korzystać jak najmniej więcej z tych szans i możliwości rozmowy
face to face. Dokładnie.
Okay.
Trochę odetchnąłem z ulgą, bo to znaczy, że wystarczy mieć jakiś coworking, że niekoniecznie trzeba od razu wchodzić w temat biura i jednoosobowych pokoi dla każdego. Chociaż to jest też coś takiego, co ja na przykład zauważam, że była kiedyś była bardzo duża popularność tych takich biur otwartych, gdzie się siedzi w open space'ach i powolutku to już się zaczyna zmieniać, szczególnie w tych właśnie zawodach takich wymagających skupienia i zastanowienia. Tak, i w kancelariach to widać ostatnio, że właśnie, że jest jakiś taki odwrót w stronę jednak pokoi jednoosobowych albo dwuosobowych, gdzie można się skupić, albo przynajmniej wydzielenia miejsc w biurach takich, w których można samemu popracować, a z drugiej strony są też miejsca, w których się można spotkać, tak? Czyli że no posiadanie takiego coworku na samym początku działalności po to, żeby się na początku tygodnia i na końcu tygodnia spotkać, okej. Okay. A jeżeli nas nie stać na biuro, no to w takim razie resztę można na Slacku albo na innym komunikatorze przegadać w ciągu tygodnia, tak?
Tak jest. Wiesz, to może być, to może być nawet, jeżeli są te osoby rozproszone, to może być nawet spotkanie, jeżeli ktoś pracuje w trybie home office i każdy pracuje w swoim gdzieś tam miejscu, ktoś w coworkingu, ktoś w swoich miejscach, to przecież można się obojętnie gdzie na kawę nawet spotkać raz w tygodniu i po prostu jak ludzie porozmawiać i też to będzie miało gdzieś tam swoją wartość. Z tym, wiesz co, z tym open space'em to nie byłbym takim optymistą, bo patrząc na duże gdzieś tam organizacje, z którymi miałem okazję pracować, z którymi pracuję, to myślę, że ten trend się jeszcze przez jakiś czas utrzyma. To po prostu jest bardziej ekonomiczne dla... Ja mówię o takich już dużych bardzo organizacjach, wiecie. Nie, ale te wszystkie mniejsze takie podmioty, kancelarie raczej do nich gdzieś tam pewnie należą, to tak jak mówisz, na pewno też charakter pracy w kancelarii jest trochę inny. No to naprawdę jest zawód, który wymaga wyjątkowego skupienia, dokładności i no, błąd może drogo kosztować, tak? Więc tutaj na pewno open space w kancelarii może nie jest najlepszym pomysłem i open office.
Nie, znaczy, to ja nie mówię, że tu od razu jakaś rewolucja, no, znaczy ja sobie zdaję z tego sprawę, że open spaces są ekonomicznie bardzo atrakcyjne i one dlatego chociażby jeszcze długo będą istniały na rynku, ale bardziej właśnie mi chodzi o takie decyzje podejmowane jeszcze na etapie projektowania.
Tak, jak najbardziej.
Że się bierze już pod uwagę oba te tryby, czyli tryb spotkania zespołu i tryb tego, żeby było miejsca, w których można się schować.
Tak. Ja myślę, że to jeszcze jedna rzecz, o której mógłbym dodać, bo my mówiliśmy o tym, że warto, żeby ten proces gdzieś tam się odbywał w grupie, że fajnie, jakie są ludzie, którzy pracują w jednym miejscu i tak dalej, ale jak pójdziemy ten level dalej, to jeżeli to wszystko już jest, a jeżeli, to wracam do tego, o czym żeśmy powiedzieli na samym początku, jeżeli osoby, które tworzą ten zespół, nie będą miały tych kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych na tyle gdzieś tam rozwiniętych, to sam fakt, że oni są w grupie, to nie znaczy, że nie będą jakieś bariery w komunikacji, nie będą się jakieś konflikty gdzieś tam tworzyć. I to jest kwestia tego, że właśnie, jak się komunikować z ludźmi o różnych, że tak powiem, stylach komunikacji, o różnych osobowościach, nie wiem, tak, charakterach, jak się najnormalniej, jak się dogadywać, tak?
No to powiedz dwa słowa o tych, bo to jest ciekawe. Ja słyszałem, że ludzie mają swoje style komunikacyjne. Niektórzy lubią mieć dane czy informacje podane w punktach jak na tacy. Tak. Inni wolą mieć, przywiązywać bardziej uwagę do, no nie wiem, do emocji, jakie są związane z realizacją jakiegoś projektu, czy ze stylem komunikacji. To jak to jest? Czy my jesteśmy w stanie się dostosować do komunikacji, czy do stylu komunikacji innej osoby? Jak bardzo musimy brać pod uwagę to, w jaki sposób się nasz partner komunikacyjny komunikuje? Jak to jest?
No na pewno cenną umiejętnością jest rozpoznawanie stylu komunikacji danej osoby, prawda? I faktycznie są takie techniki, które sugerują, żeby dostosować styl komunikacji do rozpoznanego stylu komunikacji naszego gdzieś tam partnera, tak?
Okay.
Czyli jeżeli na przykład nasz partner w dyskusji ma, to też nie chodzi o to, żeby zmienić naszą osobowość, bo to się nie da, ale bardziej się dopasowywać, tak?
Okay.
Jeżeli nasz partner preferuje właśnie, tak jak powiedziałeś na początku, takie suche fakty i dane, to jak już mamy taką świadomość, no to starajmy się na tyle, na ile potrafimy taką komunikację gdzieś tam prowadzić. Natomiast na pewno nie jesteśmy w stanie nauczyć się stylów komunikacji, które są dookoła, bo no, nie ma jakby zamkniętego... No, oczywiście można jakoś tam generować pewne są jakoś one nazwane, ale no, nie da się tego wszystkiego, nie da się gdzieś tam... Wiecie, wchodzić nagle w buty kogoś i tak, i stawać się zupełnie jakby też kimś innym niż się jest, tak? Bardziej przydatna jest świadomość tego, że my się różnie komunikujemy, że mamy różne gdzieś tam systemy wartości, różne filtry gdzieś tam zakładamy na to, jak postrzegamy świat. I na pewno są pewne takie kompetencje, które w ramach tych naszych kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych, które umiejętności, narzędzia wręcz, których umiejętne posługiwanie się może nam bardzo ułatwić komunikację i być takim łącznikiem. Tak? Czyli mimo tego, że nasz styl jest inny i ludzie mają też inny styl, to pewna świadomość pewnych rzeczy ułatwia tą komunikację. Ja myślę, że ja bym trzy podał. Tak?
Pierwszy,
takie trzy elementy, na które warto zwrócić i których świadomość tego, że one są w ogóle i że można o tym doczytać w internetach, jak to się mówi teraz wszędzie dookoła, także zachęcam bardzo, ale generalnie takie trzy rzeczy bym zwrócił uwagę, które szybko mogą poprawić jakość naszej komunikacji.
Okay.
Jakby pierwsza rzecz to jest znowu, to się wywodzi ze sprzedaży, ale to ma wartość, uniwersalność, to jest generalnie umiejętność zadawania pytań. To musimy sobie uświadomić, jak niesamowicie ważną i wartościową umiejętnością jest umiejętne zadawanie pytań drugiej osobie.
Pytań otwartych.
Tak, nie pytań zamkniętych typu tak czy nie, ale właśnie pytań otwartych, bo czemu to w ogóle służy? To raz, że to służy lepszemu zrozumieniu intencji, którą ma nasz kolega. Im lepiej to zrozumiemy, tym łatwiej będzie nam się dogadać, tak? Porozumieć, nie wiem, pomóc jakoś tej drugiej osobie. Trafniejsze pytania potrafimy zadać, tym mniejsze ryzyko różnych niedopowiedzeń, nieporozumień, czyli takich elementów, które gdzieś tam rodzą bariery w komunikacji i konflikt, tak? Mm-hmm. I też umiejętne zadawanie pytań buduje relacje. Buduje relacje, a poprzez to budowanie tej relacji buduje zaufanie pomiędzy ludźmi. Więc naprawdę zachęcam do tego, żeby zastanowić się, można sobie nawet, tak jak sprzedawcy wypisują sobie listę pewnych pytań otwartych i mają je, ćwiczą, to dla każdego zawodu, dla każdego rodzaju pracy, którą wykonujemy, wiedząc, z kim się komunikujemy na co dzień, spokojnie możemy sobie wypisać listę takich kilku pytań, zrobić sobie taką nawet listę otwartą i sobie je wypisywać. Mhm. Po to, żeby ćwiczyć ten sposób komunikowania.
Możesz podać przykłady takich pytań otwartych?
Kurczę, wiesz co, myślę, że to jest... wiesz, mogą być takie pytania pogłębiające, tak? Mhm. Powiedz coś jeszcze na ten temat. Czy mógłbyś... bardziej przybliżyć to zagadnienie, tak? Bo to może być jakaś parafraza typu, czy dobrze rozumiem, że chodzi ci o to i o to, mhm. prawda? Czyli jakby dopytujesz, pogłębiasz i upewniasz się. W ogóle parafrazowanie jest bardzo fajnym narzędziem, tak? Upewniasz się, czy dobrze rozumiesz intencje tej drugiej osoby, tak?
Czyli powiedziałeś o pierwszej rzeczy, a druga rzecz?
Druga rzecz to jest komunikat ja. Jest takie pojęcie, też zachęcam do googlowania, komunikat ja i to, co jest przeciwieństwem tego komunikatu, czyli komunikat ty. Mhm. To ja zachęcam, żeby komunikować się jako ja, a nie jako ty, bo różnica jest mniej więcej taka, że jak komunikujesz się jako ty, to jakby komunikujesz drugiej stronie pewne jej błędy, niedociągnięcia, jakby obnażasz pewne negatywne rzeczy, tym samym to wybrzmienie ma taki bardziej oskarżycielski ton, tak?
Możesz podać przykład?
No, na przykład możesz powiedzieć do kogoś: wiesz, ty jesteś beznadziejny, po raz kolejny nie zrobiłeś tego, co cię prosiłem w terminie i w ten sposób nasz klient nie dostanie produktu o czasie. To jest komunikat ty. Okay. On jest nacechowany negatywnie, on ma charakter takim, powiedział, stygmatyzujący, nie?
Coś powszechny.
No i tak często mówimy, bo jesteśmy pod wpływem emocji i po prostu, tak no wiadomo, że deadline'y gonią i po prostu, a kolega, którego prosiłem, żeby zrobił fragment naszej pracy wspólnej, zespołowej, oczywiście po raz kolejny gdzieś tam tak nie dowiózł, jak to się mówi. Nie dowiózł i ma obsuwę. Tak? I przez to, że on ma obsuwę, to cały zespół ma obsuwę. Przez to, że cały zespół ma obsuwę, no to nie damy tego klientowi, cośmy obiecali w danym terminie.
No to jak to zmienić?
Komunikat ja, czyli jakby przeciwieństwo tego negatywnego sposobu komunikacji, polega na tym, że komunikujesz drugiej, on nie jest nacechowany emocjonalnie, tylko skupiasz się na faktach. Pokazujesz tej pokazujesz tej osobie to, co się wydarzyło, mówisz tej osobie, co to dla ciebie oznacza i jakie to ma dla ciebie gdzieś tam negatywne konsekwencje. Pokazujesz, jaki stan byłby oczekiwany tak naprawdę, co się powinno tak naprawdę wydarzyć i ewentualnie, jeżeli trzeba, no w zależności jaka to jest między wami relacja, to na końcu podajesz pewne konsekwencje tego, co się może wydarzyć, jeżeli na przyszłość on tego nie poprawi, tak? Czyli wracając do tego komunikatu, który ty żeśmy tam podali, tak? Mhm. Ty taki i owaki, znowu nie dowiedzesz i przez ciebie się spóźnimy, to można by to było powiedzieć w stylu, załóżmy, bardzo mnie martwi to, że po raz kolejny nie udało ci się zrealizować swojego zadania w terminie. Mhm. Efekt jest taki, że teraz cały zespół będzie miał opóźnienie i nie dowieziemy projektu na czas dla klienta. Tym samym ryzykujemy, że klient na drugi raz nie zleci nam już tego, nie da nam już tego zlecenia, tak? Nie da nam tej sprawy, żebyśmy ją poprowadzili. I właśnie na końcu można powiedzieć, umówmy się, że to był ostatni raz, kiedy tak się dzieje. Jeżeli jeszcze raz to się wydarzy, no to wydaje mi się, że będziemy się musieli rozstać, strzelam, tak?
Okay.
Tak, no to coś w tym stylu. Ale tutaj ta komunikacja była zupełnie inna, tak? Tutaj powiedzieliśmy, co się wydarzyło tak naprawdę Ja tego nie nacechowałem w żaden sposób.
Ale też powiedziałeś o swoich emocjach. O tym,
powiedziałem, co mi to robi, tak, o moich emocjach, tak, dokładnie, dokładnie. Nazwałem swoje emocje. To może trochę było przerysowane to, co powiedziałem, bo ja chciałem pokazać te wszystkie gdzieś tam fragmenty.
Ale wiesz, bardzo fair i dla mnie to jest jakby...
To jest metoda komunikacji, która minimalizuje to ryzyko no właśnie tych konfliktów i tych przeszkód, tych barier, tak? Czyli mamy tak, mamy te pytania, mamy komunikat tak. Ja, zachęcam, to jak ktoś słucha, to właśnie mówię, no teraz wszystko jest w Google'ach, tak? Materiał na temat jest tak. Masę, także zachęcam do czytania, bo można się naprawdę samemu wiele nauczyć. Trzecia rzecz to jest udzielanie informacji zwrotnej. I to jest o tyle ciekawe, w ogóle udzielanie informacji zwrotnej wiąże się z jakimś procesem oceny kogoś, tak? Czyli jak na przykład...
No właśnie,
bo czyli na przykład informacja zwrotna w stylu menadżer ocenia swojego pracownika i mówi mu, szuka jakby, analizuje jego zachowanie, szuka tych obszarów, które można by było poprawić, pokazuje mu je, sugerując pewne rozwiązania. Ale ta metoda udzielania tej informacji zwrotnej ma również zastosowanie w takiej codziennej komunikacji, tak? Czyli w momencie, w której jesteśmy na etapie ustalenia jakichś tam, że tak powiem, rzeczy związanych z pracą przy danym projekcie, stosowanie informacji zwrotnej co do tego, jak ktoś się zachował, robiąc coś, też może pomóc rozwiązać ten problem, tak? I uniknąć konfliktu. Okay. To, na co trzeba zwrócić uwagę, tego jest bardzo dużo. Ja sobie tutaj nawet wypisałem, żeby nie zapomnieć. Przede wszystkim tą informację zwrotną udzielamy w pierwszej osobie, czyli mówimy ja.
Okay.
Ja zauważyłem, że komunikując się z naszym klientem, często na przykład przerywasz mu, prawda, w pół słowa i tak dalej, i tak dalej. Mówisz o zachowaniu, czyli o zachowaniu, a nie o cechach charakteru tej osoby, której udzielasz tej informacji zwrotnej. Czyli nie oceniasz się jako, wiecie o co chodzi, to jest dosyć ważne, nie oceniasz jakby tego, jaką jest osobą, tylko stricte skupiasz się na zachowaniu, tak?
Okay.
I bardzo przydatna rzecz, unikasz słowa ale.
No.
W ogóle, jeżeli można, to proponuję wykreślić ze słownika osobistego na co dzień i w pracy słowo ale, szukać innych słów, które skutecznie to zastąpią, bo ale ma to do siebie, że cokolwiek powiesz wcześniej, mogłeś tego nie mówić, bo właśnie skasowałeś to, co powiedziałeś, tak? Możesz powiedzieć, jesteś bardzo fajnym pracownikiem, zaangażowanym i w ogóle cieszę się, że jesteś w naszym zespole, ale... I ten, który usłyszał tą informację zwrotną, już...
Ale wcale tak nie jest.
Ale idę zrobić kawę.
Tak, ale i nagle on wie, że usłyszy już tutaj kilka cierpkich słów. I ten sposób budowania informacji zwrotnej do niczego nie prowadzi, bo ten człowiek już nie pamięta o tym dobrych rzeczach, które ktoś powiedział. A można użyć chociażby sformułowania jednocześnie. Zauważyłem, że warto by było zrobić to i to. Zwróć uwagę na to, może popracuj nad tym i na tym. I to zupełnie inaczej brzmi, nie?
No zupełnie, tak, oczywiście.
Więc te trzy rzeczy, tak naprawdę zbierając takie podstawy, tak. Te pytania, komunikat ja i udzielanie informacji zwrotnej, będzie o takie trzy elementy, od których warto zacząć, jakby ktoś chciał sobie tak indywidualnie popracować nad rozwojem swoich kompetencji komunikacyjnych, to zachęcam, żeby się tym zainteresować.
I takich umiejętności, można się nauczyć?
Oczywiście. Tego się można nauczyć poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, poprzez pracę samodzielną, czyli czytanie różnego rodzaju ciekawych artykułów, książek. Napisano o tym bardzo dużo rzeczy.
Co polecasz? Powiedz, jaką książkę polecasz w tym temacie?
Ja w ogóle... Ja myślę, że generalnie jak ktoś chce popracować nad komunikacją i w ogóle nad kompetencjami interpersonalnymi, to polecam cokolwiek Briana Tracy.
Okay.
Brian Tracy pisze o rozwoju osobistym, pisze też o sprzedaży. I tutaj znowu będę kontrowersyjny i powiem, że jak ktoś chce popracować nad kompetencjami komunikacyjnymi, w ogóle interpersonalnymi, to niech sobie przeczyta książkę, która się nazywa Psychologia Sprzedaży Briana Tracy, która w nazwie ma sprzedaż, ale moim zdaniem ma bardzo uniwersalny charakter. Także zachęcam generalnie do książek na początek Briana Tracy i myślę, że wystarczy. Jest tego bardzo dużo, tak?
Zapisałem.
Dobra.
A powiedz proszę, mnie interesuje, bo teraz tworzymy taki trochę scenariusz bardzo pozytywny. Wszystko jest fajnie, się nauczymy, mamy te trzy kroki, patrzymy na modele komunikacyjne, mhm. staramy się komunikować z innymi ludźmi w taki sposób, jaki oni się komunikują z nami, mhm. ale co w sytuacji, w której przychodzi kryzys, kiedy mamy, no nie wiem, no mamy jakiś problem. Jak sobie radzić z kryzysami w zespole?
No właśnie, no tutaj wchodzi w ogóle dobre pytanie, bo tu by trzeba było w ogóle o procesie grupowym pogadać i o tym, co się dzieje w ogóle na etapie budowania zespołu i przez jakie etapy zespół przechodzi, kiedy się, że tak powiem, buduje. Natomiast myślę, że konflikt w zespole, jakiś problem, który wynika z różnych rzeczy komunikacyjnych i wielu innych, które wynikają z codzienności, z tego całego amoków, tempa pracy, w którym gdzieś tam teraz jesteśmy, powoduje, że czasami nawet jak się człowiek bardzo stara i menadżer jest świetny, to pewnie tego konfliktu czasami nie, no, nie uniknie. Tak, no prędzej czy później się może pojawić pytanie, czy on jest duży, czy on jest mały. Na pewno wszystko zależy od tego, z jakiego rodzaju sytuacją mamy do czynienia, tak? Bo jeżeli jest konflikt, który rozlał się na cały zespół, mhm. Czyli tak, to nie jest konflikt tylko załóżmy pomiędzy dwoma osobami w zespole, bo może też tak być. No to wtedy warto to przepracować w zespole, tak? Warto to przepracować, znowu wracam do tematu spotkań na forum i trochę takiej, nie chcę powiedzieć autoanalizy, tak? Ale jednak powiedzenia sobie, co każdemu na wątrobie leży, tak? Tutaj myślę, że jeżeli na takim etapie...
Pamiętając o tych trzech punktach, o których tam mówiłeś wcześniej.
Oczywiście, pamiętając też o wielu, wielu innych rzeczach i tak naprawdę świadomy menadżer, który w zależności od tego, jak to jest poważny konflikt, bo wiecie, no jest konflikt, a konflikt to jest też jakby problem mhm. w ogóle w zespole komunikacyjnym, to jest jakby mogą być różne. Może być tak, że to jest tak poważna sprawa, że świadomy menadżer do takiego procesu weźmie takiego coacha, doradcę, psychologa, który będzie mógł pełnić trochę rolę takiego mediatora w takim procesie grupowym.
Moderatora
też. Tak, dokładnie. I wtedy to jest jakiś sposób. Oczywiście, jeżeli nie pomagają spotkania zespołu, jakby omówienie pewnych rzeczy, poszukiwanie tych punktów zapalnych, gdzieś tam można je wynotować, można nad nim popracować wspólnie, tak? Można poszukać jakby rozwiązań, to taka praca, taką burzę mózgów trochę zrobić, tak? Jeżeli sprawa jest taka, że to jakby jest jedna osoba, która konflikt generuje, no to tak naprawdę nie ma sensu do tego angażować całego zespołu, tylko tak, no to już jest raczej jeden na jeden rozmowa, tak? Przełożonego z taką osobą i no i różnie się to kończy. Jeżeli ta osoba jest w stanie nad sobą popracować, można dać jej szansę, można dać jej wsparcie właśnie znowu w tym, tak. jak sobie poradzić, może z jakimiś swoimi emocjami, bo różne są powody. Ludzie przechodzą cięższe okresy w swoim życiu. Czasami może lepiej pójść na tydzień na urlop i po prostu się zresetować, a czasami ktoś może potrzebuje wsparcia właśnie jakiegoś eksperta, żeby pomógł mu gdzieś tam nad swoimi kompetencjami popracować. A czasami nie da się inaczej zrobić, jak po prostu pożegnać kogoś w grupie z takiego zespołu po to, żeby uratować cały zespół. I czasami się tak dzieje, no niestety. Niestety również generatorem największych problemów jest menadżer całego zespołu. I czasami jest tak, że to menadżer poprzez gdzieś tam albo swoje brak swoich kompetencji takich interpersonalnych, albo poprzez swoje działanie i tak dalej, generuje na tyle sytuacje stresowe i konfliktowe, że jeżeli po prostu nie zmieni swojego sposobu zachowania, no to trzeba po prostu menadżera zmienić, tak? Czyli skuteczna rekrutacja może uratować cały zespół.
Wiesz, bo to jest tak, że prawnicy, jak wiesz, żyją w świecie ogromnego stresu, napięcia, tak. konfliktów, ciągłych konfliktów tak naprawdę, bo cały czas jest... Mam wrażenie, że prawnik pracuje w takim obszarze czy w ekosystemie ciągłego sporu między różnymi stronami.
Tak.
Więc to jest, no, to nie jest łatwe środowisko pracy.
Na pewno. Można działać też, to trochę nie jest do końca odpowiedź na twoje pytanie, bo ty już pytałeś, co zrobić, jak się mleko rozlało. No i wtedy myślę, że trzeba zrobić te rzeczy, o których mówiłem, ale warto też po prostu trochę prewencyjnie podziałać. Mhm. I można znowu popracować nad tym, żeby minimalizować zjawisko stresu w takim zespole, w organizacji.
Masaże jest, na przykład.
Słuchaj, jest wiele sposobów. Mówi się otwarcie już o takim zjawisku jak stres management, zarządzanie stresem w organizacji, bo to, co mówisz, rzeczywiście dotyka prawników, ale to stresujące środowisko pracy jest też obecne w innych dziedzinach. U prawników jest to bardzo dobry przykład i myślę, że właśnie odpowiednie zarządzanie stresem, czyli na przykład możliwość stworzenia takich dodatkowych nie chcę powiedzieć atrakcji, ale może wydarzeń, czy przedsięwzięć dla tego zespołu, które powodują, że trochę ten stres można jakoś ukierunkować, okay, albo dać ludziom szansę, żeby trochę się odstresowali, tak? Mm-hmm. Są bardzo fajnego, że tak powiem, warsztaty, wyjazdy o charakterze takim właśnie zarządzania stresem, gdzie człowiek może się trochę zresetować, gdzie może trochę naładować baterię i to też nie jest niegłupi pomysł, tak? I to można zrobić już na etapie, nawet jak wydaje się, że wszystko jest dobrze, bo nigdy nie wiemy, kiedy się ta, że tak powiem, żarówka przepali, tak, no. Więc tak też warto popracować.
Czyli warto pracować już na etapie wcześniejszym i planować, jak tu będziemy zarządzać stresującymi sytuacjami i w jaki sposób będziemy zarządzać komunikacją w takich sytuacjach.
Tak, i dlatego tak ważna jest ta rola menadżera, właściciela, o której tutaj mówiłem na początku, tak? Mhm. I dlatego jeżeli menadżer czuje tutaj potrzebę wsparcia, no to są firmy doradcze, są firmy szkoleniowe, są firmy, które prowadzą procesy rozwojowe i te firmy doradzą, pomogą, wyjaśnią, tak? Mhm. Temu to właśnie służy.
Słuchaj, a powiedz mi, co taki właściciel kancelarii, wspólnik mógłby zrobić, żeby nie psuć tej komunikacji, która w jego zespole tam ma miejsce, albo żeby jak gdyby uniknąć tych takich rejonów, które najbardziej psują komunikację, relacje w zespole. Mhm. Jakieś takie top 3 rzeczy, których należałoby unikać?
Mhm. No, ciekawe pytanie. Czy czego unikać, czy co powinien robić? Jeżeli czego unikać, to na pewno...
Czego unikać? Czego nie robić, żeby komunikacji nie zepsuć?
Okej.
Okay. Podwójne zaprzeczenie.
Tak, dokładnie. Okej. Okay. Wiesz co? Myślę, że... czego nie powinien robić? Na pewno nie powinien... oceniać, tak? Nie powinien właśnie udzielać jakiejś informacji zwrotnej albo krytykować kogoś z zespołu na forum. Czyli jest, okay, jest taka reguła, że chwalimy na forum, a krytykujemy jakby ze zamkniętymi drzwiami, tak? Czyli jeżeli jest ktoś, z kim jest do przegadania, to nie wychodzimy, że tak powiem, na ten pokój i mówimy Kowalski, a wszyscy nagle słuchają i patrzą.
Ty taki owaki,
zrobiłeś to i to. To jest operacja. Niepoważne, to jest dramat, tak. Tylko raczej bierzemy go do siebie, do gabinetu i o tym rozmawiamy. Uh-huh. Na pewno to jest jakby taka jedna rzecz, tak? Druga rzecz, no to tak naprawdę myślę, że warto
by... że odwrotnością tego jest chwalenie w gronie większej liczby osób.
Tak się robi. Tak, dokładnie tak. Bo to buduje, to też daje przykład innym. No jest bardziej skuteczne. Takie chwalenie na forum jest bardziej skuteczne. Oczywiście przy spełnieniu też innych warunków, typu chwalimy zazwyczaj zaraz po tym, jak coś fajnego się wydarzyło, a nie na przykład pół roku temu. Typu, a przypomniało mi się, Krzysiu, że pod koniec roku to zrobiłeś fajnie ten case i właśnie chciałem cię pochwalić za to, tak?
Chciałem pochwalić za to, co robiłeś pół roku temu.
Zapomniałem cię pochwalić. W grudniu mamy czerwiec, ale sorry, chwalę się teraz. Także no tak trochę żartobliwie, ale no wiadomo, że są jakieś tam pewne reguły. Na pewno nie warto krytykować na forum. Warto też na pewno być... Nie warto... może już powiem tak pozytywnie. Warto być konsekwentnym w tym, co się ludziom mówi, czyli nie zmieniać cały czas czegoś, co się raz ustaliło, tak? Albo czasami się nie da nie zmieniać, ale minimalizować jakby występowanie takich sytuacji, w których ludzie do końca nie wiedzą, jakie zdanie mają do zrealizowania, bo cały czas coś się zmienia. Bo to powoduje bardzo często problem w komunikacji i rozwala zespół, kiedy nie ma poczucia pewności co do tego, że jakby wiem, czym się zajmuję, wiem, jaki jest mój zakres obowiązków i wiem, co mam robić. I nie mam tego takiego z tyłu głowy świadomości, że ja coś robię jakąś, na przykład zajmuję się jakąś sprawą i że jutro mnie ktoś nie zabierze, bo że mnie szef jej nie zabierze, bo nagle dają komuś innemu, ja dostanę coś nowego. Mhm. Już tak wyobrażając sobie rzeczywistość gdzieś tam prawniczą, tak? Czyli na pewno warto unikać takich sytuacji, tak? Warto też być... mieć tą samą miarę do oceny każdego z ludzi, tak? Czyli nie faworyzować ewidentnie kogoś, nawet jeżeli, no wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi, czasami jest tak po prostu, że robimy kogoś bardziej. Nawet jeżeli tak jest, to powstrzymać się trochę od... tam Krzysiu, jesteś naprawdę boski, tak? A do Krysi mówimy Krystyna coś tam, tak? Okay. Wiecie, no ludzie wyczuwają takie rzeczy. Ludzie takie rzeczy wyczuwają, to na pewno będzie zauważone, będzie komentowane. Mhm. Więc może takie elementy, tak? Na pewno To warto robić już później z drugiej strony, to na pewno warto z ludźmi rozmawiać. Bo nawet jeżeli jest dobrze i ktoś, kto jest przezorny i znowu będzie prewencyjnie działa, może sobie taki szef kancelarii pomyśleć, okej, okay, teraz jest dobrze, zespół fajnie pracuje, wszyscy są zaangażowani, to ja zapytam ich, jak im się pracuje. Mhm. I pytasz takiego twojego pracownika, tak? Czy członka takiej kancelarii. Słuchaj, jak to i to wygląda? Co ci się podoba? A gdybyś miał na przykład jedną rzecz zmienić u nas, w naszej organizacji, w naszej pracy na co dzień, to co by to miało być? Podpowiedz mi.
Okay.
To jest świetny sposób na to,
żeby... A myślisz, że wiesz, ludzie chętnie się dzielą takimi informacjami, czy woleliby to zrobić anonimowo?
Wiesz co? No to już dobre pytanie. To już pozostawiam decyzji takiego menadżera. On już jak zna swoich ludzi, mhm. to on będzie wiedział, czy ludzie są na tyle otwarci, że to powiedzą, czy po prostu zrobić ankietę anonimową, tak? Mhm. Też można to zrobić. Też można to zrobić, chyba że w kancelarii są dwie osoby, to ciężko anonimową ankietę. Ale wiecie, jak tych osób jest więcej, no tak, słuszne pytanie. Myślę, że jeżeli czuję, że ta osoba jest w stanie się podzielić, bo mamy taką relację już i po prostu mówimy sobie pewne rzeczy, to fajnie zapytać, bo czasami można wartościowe rzeczy usłyszeć, a wtedy też jak się to odniesiesz do tego, co ci ktoś sugeruje, to ten ktoś czuje, że ma aktywny wpływ i przełożenie na to, co się dzieje w miejscu, w którym pracuje, a to podnosi bardzo morale, nie?
Przy założeniu, że te sugestie rzeczywiście są
trafne.
Są trafne i czy zostaną wprowadzone.
Tak, czy są realistyczne, bo ktoś może powiedzieć, że słuchaj, tutaj w tej kancelarii brakuje, widziałem taki świetny automat do kawy za 25 tysięcy i on by naprawdę poprawił komfort naszej pracy. No, wiadomo, że on...
Oczywiście, żeby poprawił.
Pewnie by poprawił, tylko czy to... Tak, no trochę tak żartując. No tak, wszystko zależy od tego, jakie są oczekiwania, tak?
Nie, no, rozumiem, o co chodzi.
No.
Sebastian, czy jeszcze jakieś sugestie dla kancelarii? Co tam masz w notatkach?
Wiesz co? Tak, ja myślę, że na koniec myślę, że o jednej rzeczy jeszcze warto powiedzieć. Pewnie to gdzieś tam każda kancelaria, gdzieś tam, czy każdy prawnik gdzieś tam o tym wie, a jeśli nie wie, to na pewno powinien wiedzieć. Na pewno to już bardziej zahacza o czym może być, będziemy mówić w kolejnym naszym spotkaniu, czyli o komunikacji z klientem na zewnątrz. Ale wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy kancelarię czy zespół, który jest wewnątrz na przykład dużej korporacji, dużej organizacji. Mhm. To z czym często... Może nie chcę powiedzieć, że problem mają prawnicy, ale co jakby z taką ich codziennością, że czasami zapominają o tym, to jest ten język prawniczy i to jak on jest wykorzystywany w komunikacji z innymi osobami, załóżmy w komunikacji, nie wiem, z klientem wewnątrz organizacji, na przykład, nie wiem, z działem HR, czy nie wiem, chociażby z działem sprzedaży, który prosi o to, żeby pomóc gdzieś tam zinterpretować umowę jakąś, którą klient wysłał, prawda? To wtedy na pewno warto jest, jak to się mówi, wejść trochę w buty tej drugiej strony, czyli zrozumieć, że dla kogoś ten język prawniczy naprawdę jest na tyle abstrakcyjny, że będzie mu ciężko zrozumieć po prostu o co nam chodzi, tak? Więc to jest na pewno duża umiejętność dla kogoś, kto jest prawnikiem, żeby
porozumiewać się
prostym językiem tak, wytłumaczyć to, co można by było dużo szybciej powiedzieć, po prostu stosując odpowiednie zwroty prawnicze, tak? Mhm. Ale na to bym zwrócił uwagę, żeby nie zapominać o tym, bo to jest dokładnie tak jak na przykład GM IT, który też ma klientów swojej wewnątrz organizacji, tak? I czasami przychodzi informatyk i coś tłumaczy, a ty na niego patrzysz i nie wiesz, czy w ogóle, czy on po polsku mówi do siebie.
Czy on się obraża,
Tak. Chyba trochę też tak jest z prawnikami, prawda? Czasami jest tak, że to po prostu utrudnia komunikację, nie? Więc warto, myślę, o tym pamiętać. Warto ćwiczyć takie tłumaczenie po prostu z polskiego na nasze, jak to się mówi, tak? Na taki język bardziej przystępny.
Wiesz, prawnicy mają też...
Ale tutaj już zahaczamy trochę o komunikację nie w zespole, tylko o komunikację z klientem.
Tak, no tak, dokładnie tak. No chociaż, no tak, dokładnie tak, dokładnie tak. No w zespole pewnie tego problemu nie ma. To jest coś, co sobie wypisałem, bo gdzieś tam pamiętam, że też mnie gdzieś tam to zawodowo wcześniej dotykało i powodowało gdzieś tam jakieś problemy. W takich rzeczy, o których można było jeszcze powiedzieć, podpowiedzieć, jeżeli chodzi o pracę kancelarii, to myślę, że podsumowując trochę to, o czym mówimy, to na pewno chciałbym zostawić też szefów kancelarii, właścicieli z tym hasłem kompetencje interpersonalne. Mhm. Bo to jest o tyle istotne. Ja wiem, że do kancelarii się trochę rekrutuje inaczej niż na przykład do innych biznesów, prawda? Ale chociażby fakt, że o tym mówimy, pokazuje, że również w tym zawodzie te kompetencje interpersonalne są tak potrzebne i są tak przydatne, tak? I trochę od nich nie uciekniemy. I to nie jest przypadek, że na rynku teraz pracy, który mamy, pracodawcy, którzy szukają pracowników, coraz większy nacisk składą nie na to, jakie doświadczenie ktoś ma, albo czy pracował na podobnym stanowisku, czy nie, tylko bo tego zawsze można nauczyć najszybciej. Mhm. Ale tego, jakie on ma cechy charakteru, jakie on ma te kompetencje właśnie bardzo często komunikacyjne, bo zazwyczaj to jest praca w zespole. Czy on się odnajdzie w zespole, czy on będzie się potrafił z ludźmi komunikować, czy on będzie potrafił gdzieś tam swoją wiedzę przekazać dalej, tak, kolegom i tak dalej. I na to się największą uwagę zwraca i to jest też coś, na co proponuję zwracać uwagę w budowaniu zespołu w kancelarii. I to jest też to, na co proponuję zwrócić uwagę żeby pomóc tym swoim pracownikom w budowaniu tych kompetencji poprzez różnego rodzaju działania rozwojowe, doradcze, szkoleniowe. To na pewno jest coś, czym chciałbym zostawić jakby wszystkich szefów kancelarii. Gwarantuję, że to się przełoży na wiele aspektów, nie tylko na poprawę komunikacji, ale na lepszą efektywność. Make long story short, na lepsze wyniki kancelarii po prostu w dłuższej perspektywie, na pewno.
To powiedz jeszcze, jakie książki byś polecił dla wszystkich, którzy chcieliby się doszkolić w komunikacji? Powiedziałeś o Brian Tracy.
Jak zjednać przyjaciół? Jest taka książka.
Daniel Kennedy.
Stephen Covey. Siedem nawyków skutecznego działania. Okay. To jest o skuteczności, ale myślę, że też... bardzo dużo komunikacji, myślę, że to też się bardzo przyda. I tak jak wspomniałem, zachęcam do książek Briana Tracy. Jest też taka książka, myślę, że bardziej audiobook można znaleźć, Frank Badger. Nie pamiętam już dokładnie, bo to jest bardzo długi, ale autorem jest Frank Badger. Książka w ogóle powstała w latach 30. w Stanach Zjednoczonych i mówi o tym, jak sportowiec amerykański po prostu został sprzedawcą, tak? Okay. I znowu mówimy o sprzedaży, ale on tak naprawdę opowiada, jaką drogę on przeszedł w budowaniu jakby swoich umiejętności pracy z innymi ludźmi. Mm-hmm. Bardzo inspirujące, także bardzo zachęcam. No jest dużo autorów, tak? Jest, myślę, że książki Johna Maxwella. Tam jest mowa generalnie o zarządzaniu, ale też o stylach komunikacji w ogóle w biznesie. Mhm. Także też na pewno zachęcam. No plus na pewno warto po prostu googlować, tak? Jest TEDx, gdzie jest masa fajnych wystąpień ludzi, którzy mówią o tych zagadnieniach. Jest Simon Sinek, który mówi wiele fajnych, mądrych rzeczy, tak? Mhm. I pewnie dużo ludzi, których po prostu gdzieś tam nie znam, bo jest ich tak dużo i teraz to są te możliwości, które daje nam internet, są nieograniczone. Także na pewno zachęcam, żeby mieć otwartą głowę i żeby szukać, tak? Mhm. Możemy umówić się, że na naszym kolejnym podcaście zrobię taką listę top 5 książek i wrócimy i podpowiem jeszcze, dobra?
Tak, koniecznie, bo my bardzo lubimy o książkach rozmawiać.
Super, ja się zastanowię, bo trochę tego jest bardzo dużo. Ja nie ukrywam, że też ze względu na charakter mojej pracy ja bardzo dużo książek słucham, a nie czytam, bo ja dużo jeżdżę samochodem, więc myślę, że postaram się wygrzebać kilka fajnych takich audiobooków, które też mogą się przydać właśnie do słuchania w drodze, chociażby do kancelarii, z kancelarii, do klienta i od klienta.
Ja chętnie skorzystam, bo ja tu właściwie książki tylko i wyłącznie w formie audiobooków
konsumuję, takie czasy.
No, więc właściwie już uchyliłeś trochę rąbka tajemnicy, że będzie drugi odcinek, który będzie dotyczył komunikacji z klientem.
Tak. Myślę, że też bardzo ciekawy temat i wrócimy do książek i wtedy pewnie wymienimy ich więcej i pewnie porozmawiamy trochę o tym etapie komunikacji.
Sebastian, bardzo ci dziękuję za odwiedzenie naszego podcastu Poza Prawem. I już teraz zapraszamy na drugi odcinek, który nagramy niedługo i na który na pewno wcześniej zapowiemy i który będzie dotyczył komunikacji z klientem.
Tak. I na który ja przyjadę do Łodzi na pewno.
Zrobimy je w trójkę na żywo, okej.
Okay. Naszym gościem dzisiaj był Sebastian Pegasiński.
Bardzo dziękuję.
Sebastian, bardzo ci dziękujemy za odwiedzenie.
Ja również, było mi bardzo miło, wszystkiego dobrego, trzymam kciuki za wszystkich właścicieli kancelarii prawników, żeby się dobrze pracowało.
Dzięki.
Dziękujemy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli słuchasz nas za pomocą urządzeń Apple i znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw ocenę naszego podcastu, podziel się z innymi ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, czy to ci się podobało. Zostaw nam kilka gwiazdek, to bardzo dużą robi nam różnicę, jeśli chodzi o później to, do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć. I puść share'a na social mediach, na Facebooku, na Twitterze z linkami do naszego podcastu, do naszej strony. Będziemy ci za to wszystko bardzo wdzięczni. Dzięki.